Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Dzień dobry, zapraszamy. Na początek o nowej inwestycji w Wielkopolskim Centrum Onkologii. To oznacza zwiększenie liczby operacji.
Nie tylko zabiegi diagnostyczne, ale również zabiegi ablacyjne, wypalanie zmian chociażby w wątrobie. Czyli to jest zupełnie nowa działalność, którą szpital dzięki tej sali może rozpocząć.
Będzie więcej operacji, a także leczenie, którego do tej pory w tym szpitalu nie było.
Coraz więcej pracowników służby zdrowia przyznaje, że praca bezpośrednio wpływa na pogorszenie ich zdrowia psychicznego.
Co trzeci lekarz i co trzecia pielęgniarka zmagają się z objawami depresji lub lęku, a średnio co drugi medyk spełnia kryteria dużego epizodu depresyjnego.
Po majówce rozpocznie się poznański miesiąc zdrowia psychicznego.
W drugiej części programu o szczepieniach. Z jednej strony rośnie liczba niezaszczepionych dzieci, z drugiej jednak są też pozytywne trendy.
Widzimy bardzo duże zainteresowanie kobiet ciężarnych, jeśli chodzi o szczepienia zalecane w ciąży. Widzimy zainteresowanie w grupie ciężarnych, ale też seniorzy. Są fantastycznie zainteresowani szczepieniami przeciwko RSV, przeciwko półkwasowi, przeciwko grypie.
Za nami Europejski Tydzień Szczepień.
A na koniec będzie o niebezpiecznym obliczu wiosny i wiosennych kwiatów.
Konwalia majowa, która pięknie pachnie, która pięknie wygląda, ale niestety jej kwiaty, jej potem owoce są bardzo niebezpieczne.
Pod koniec programu kilka porad toksykologa, szczególnie ważnych dla rodziców małych dzieci.
To wszystko już teraz na antenie Radia Poznań. Zaczynamy.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
Nowy blok operacyjny, nowe możliwości. Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu ma teraz 9 sal zabiegowych.
To pozwoli o 10% zwiększyć liczbę wykonywanych operacji, ale też wprowadzić leczenie, którego do tej pory w tym szpitalu nie było. Nowoczesny blok zajął 2 piętra i lekarze już na nim operują pacjentów onkologicznych.
Na zdrowie.
Tomasz Kostka zachorował na raka prostaty w 2017 roku. Cały czas się leczy.
Standardowo tak hormonoterapia, potem chemioterapia. To tak do tej pory trwa.
Rak prostaty to jeden z najczęściej występujących nowotworów u mężczyzn, pacjentów onkologicznych cały czas przybywa. Wszyscy chcą być szybko diagnozowani i leczeni.
Widzimy, że ta zachorowalność jest coraz większa.
Lidia Sufinowicz, poznańskie Amazonki.
I niestety, co jest dla mnie ogromnym smutkiem, zachorowalność wśród młodych.
Dlatego każda inwestycja w onkologię w regionie to korzyści dla pacjentów. Dodatkowe sale operacyjne to skrócenie kolejek.
No dla nas pacjentów jest to bardzo ważne, bo kolejki, jeśli chodzi o operacje, wciąż się wydłużają, nie zmniejszają.
Anna Piłat Bredow, Stowarzyszenie Rakujemy jak chcemy.
A kolejna nowość, kolejna nowa sala, lepiej wyposażona, bo mamy świetnych lekarzy, tylko czasem nie mają po prostu miejsca, żeby nas operować.
W Wielkopolskim Centrum Onkologii działa teraz 9 sal operacyjnych, powstały 3 nowe. Dzięki inwestycji liczba zabiegów u chorych na raka może wzrosnąć o 10%.
Rzeczywiście zabiegi onkologiczne są coraz dłuższe, coraz bardziej skomplikowane.
Wicedyrektor szpitala dr Witold Kycler.
I przeciągają się wielokrotnie na późne godziny popołudniowe. W przypadku oczywiście konieczności też pracujemy w godzinach późnych, popołudniowych i nawet nocnych, jeżeli trzeba, ale planowe zabiegi odbywają się jednak do godzin późnych, popołudniowych. W tej chwili działa cały nowy blok. Na piętro niżej mamy 6 sal operacyjnych. Tutaj jesteśmy na piętrze trzecim, które jest połączone z blokiem wewnętrznym i tutaj ciągami komunikacyjnymi. I tutaj zmodernizowaliśmy 3 sale operacyjne, które kiedyś były salami operacyjnymi i taką samą funkcję w tej chwili mają przywróconą, ale już zupełnie nowym charakterze. W grudniu 2025 staliśmy się również posiadaczami kolejnego modelu robota Da Vinci. I w trakcie modernizacji teraz tych 3 sal przygotowaliśmy salę, w której stanął ten robot, którym pracujemy od 7 lat, od 2018 roku. Jest również tutaj zainstalowany na tym zmodernizowanym bloku.
W jednej sali będą pracować radiolodzy interwencyjni. To pozwoli pomóc chorym ze zmianami nowotworowymi w wątrobie.
Nie tylko zabiegi diagnostyczne, również zabiegi ablacyjne, wypalanie zmian chociażby w wątrobie.
Wcześniej tacy chorzy musieli trafiać do innych ośrodków.
Liczba tych przypadków oczywiście jest mniejsza.
Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii profesor Julian Malicki.
To nie idzie w 1000, ale nawet jak idzie w 100 ileś, no to jest to grupa pacjentów, którym ktoś musi zapewnić tę opiekę w województwie.
Pacjenci potwierdzają, że szybka ścieżka diagnostyki i leczenia nowotworów działa.
W tej chwili naprawdę ogromną różnicę widzimy w tym, co się działo lat temu kilka. Sama byłam pacjentką wcześniej, potem byłam pacjentką raz jeszcze, jestem w tej chwili pacjentką. Widzę to, jak wyglądają operacje, jak wygląda diagnostyka, jak wygląda później leczenie.
Mamy świetnych fachowców, mamy bardzo dużo badań, bo to jest bardzo ważne. Natomiast no, jakbyś miał powiedzieć, czy to idzie tak szybko. No my byśmy chciały, żeby szło szybciej. Mimo, że szpital przyspiesza, to tych pacjentów ta ilość się zwiększa.
To było błyskawiczne. PET, tomografy, USG i tak dalej, to wszystko było bardzo szybko.
Nie mamy długich okresów oczekiwania. To jest jeden z mitów, który krąży wokół naszego szpitala. To jest absolutnie nieprawda. Pacjent onkologiczny wymaga całej ścieżki diagnostycznej. Po to jest utworzona karta diagnostyki leczenia onkologicznego, żeby wykonać wszystkie badania przedtem. I to trwa. Natomiast na pytanie, ile czeka na zabieg, 2 tygodnie. Bo my od momentu, kiedy mamy pacjenta zdiagnozowanego do zabiegu, czekamy z tym pacjentem około 2 tygodni. Natomiast cały proces diagnostyczny, on trwa dłużej. Pacjent musi mieć tomografię, rezonans, musi mieć konsultacje odpowiednie przed zabiegiem, musi do tego zabiegu być przygotowany.
To kiedy pacjent już zachoruje na raka, ale lekarze cały czas powtarzają, że najważniejsza jest profilaktyka. Dlatego 22-letni syn Tomasza Kostki, którego ojciec i dziadek zachorowali na raka prostaty, już przeszedł badania.
Badania genetyczne, żeby zobaczyć, czy po dziadku i po tacie ja to też będę miał. Okazało się, że jest mała szansa na to, ale i tak za jakiś czas będę te badania profilaktyczne przeprowadzał, żeby jednak wszelkie możliwości wykluczyć.
Czyli świadomość jest.
Tak. No ciężko, żeby nie było jednak, jeżeli to cały czas w rodzinie jest i się o tym mówi, dzieje się, żyje się z tym na co dzień.
A młodzi w ogóle się badają?
Ja osobiście co miesiąc, 2 miesiące oddaję krew, gdzie mam przebadane wszystkie parametry, takie podstawowe badania krwi. Też znajomych do tego zachęcam.
My jako stowarzyszenie bardzo duży mamy interes w tym, żeby profilaktyka była tematem bardzo istotnym. I oprócz tego, o czym mówiłam, czyli o wolontariacie, który tutaj prowadzimy, to jest również temat profilaktyki. I od wielu lat na wszystkich eventach, w zakładach pracy, w szkołach, uczelniach i nie wiem, gdzie się da, mówimy o profilaktyce i widzimy tego efekty. Widzimy tego efekty, przestał temat raka być tematem tabu, a możemy normalnie rozmawiać, pokazywać, jak się samobadać na fantomach. Krótko mówiąc, ten temat zaczął być istotny.
Akcja profilaktyka.
Młodzi medycy, przyszli lekarze biorą sprawy w swoje ręce. Zaniepokojeni sytuacją wśród starszych kolegów zapraszają na różne wydarzenia w ramach Poznańskiego Miesiąca Zdrowia Psychicznego.
To wydarzenie rozpoczyna się tuż po majówce. Co się będzie działo? O tym rozmawiam z Zofią Tomczak, prezydentką Poznańskiego Oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA Poland.
Taką główną motywacją dla nas to było to doświadczenie studiów, to jak wraz z kolejnymi latami widzimy to, ile lekarek, ale też zwykłych pracowników służby zdrowia boryka się z problemami psychicznymi. To chyba było dla nas takim głównym bodźcem, ale też raport Fundacji Polki w Medycynie, który wyszedł w zeszłym roku, który jasno wskazuje, jak ten kryzys zdrowia psychicznego, jak na wielką on jest skalę. No i w związku z tym w tym roku razem właśnie z oddziałem Poznań mojego stowarzyszenia podjęliśmy się takiej inicjatywy, która interdyscyplinarnie i bardzo szeroko porusza temat zdrowia psychicznego.
Wspomniała Pani o raporcie przygotowanym przez Fundację Kobiety w Medycynie. Te wyniki są aż tak niepokojące?
Tak, niestety tak. No teraz wiemy, że co trzeci lekarz i co trzecia pielęgniarka zmagają się z objawiami depresji lub lęku, a średnio co drugi medyk spełnia kryteria dużego epizodu depresyjnego. A co u siódmego pojawiły się myśli o chęci zakończenia życia. Z tego raportu wynika, że te objawy pojawiają się już bardzo wcześnie na etapie studiów.
To nie tylko właściwie kwestia lekarzy, pracowników medycyny, bo to jest kwestia i młodych ludzi, i już często dzieci, ale my tutaj skupiamy się tylko na przedstawicielach służby zdrowia i na studentach medycyny w tej inicjatywie?
Absolutnie nie. Tak samo jak mówi sama nazwa Poznański Miesiąc Zdrowia, chcemy docierać do wszystkich mieszkańców, dlatego dotykamy tematu szeroko. Tak naprawdę pod tym szyldem działa aż 7 sekcji i każda z nich dotyka aspektu zdrowia psychicznego w innej przestrzeni.
To są wydarzenia, które są skierowane do wszystkich, czyli wszyscy mogą przyjść bezpłatnie, skorzystać, właśnie posłuchać wykładów, czy też spotkać się ze specjalistami?
W większości tak. Oczywiście są wydarzenia skierowane bardziej dla studentów, czy to dla pracowników służby zdrowia, ale też takie jak warsztaty na przykład z chórem UMP, które będą służyły wyśpiewaniu emocji, na które może przyjść każdy mieszkaniec Poznania, niezależnie od wieku czy kwalifikacji.
Maj poznańskim miesiącem zdrowia psychicznego, mamy majówkę. Wszystko zaczyna się zaraz po. Z tych takich ważniejszych wydarzeń, o czym możemy powiedzieć?
Na pewno już 9 maja organizujemy konferencję o zdrowiu psychicznym medyczek i medyków z Komisją Młodych Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, na którą serdecznie zapraszamy. Będzie miała miejsce od godziny 10 do 17 w Centrum Eduwil na Szyperskiej. Będziemy poruszać tematy takie jak, czym jest kryzys psychiczny i pierwsza pomoc emocjonalna. Opowiemy o skutkach przewlekłego stresu, skali przemocy wobec medyków i roli lekarzy medycyny sądowej w tej sytuacji. Będzie przestrzeń na panele dyskusyjne, na zadawanie pytań. Będą wypowiadać się zarówno profesorzy uniwersyteccy, jak i studenci czy lekarze rezydenci.
Tak, ale to jest ten dzień skierowany przede wszystkim do osób, które pracują w służbie zdrowia, a co dla innych, tak zwanych zwykłych poznaniaków?
Mamy na przykład sekcję Psyche i Soma, która w Dzień Kultury Fizycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu organizuje już 6. edycję akcji Zabiegani, podczas którego będziemy mówić o korelacji właśnie tego zdrowia fizycznego ze zdrowiem psychicznym. Będzie organizowany bieg, do którego udziału wszystkich bardzo serdecznie zachęcamy, współpracujemy z Fundacją Słonie na Balkonie, którą również będzie można wesprzeć podczas tego biegu. Ja mam również przyjemność koordynować sekcję Psyche i Sztuka, w ramach której organizujemy właśnie warsztaty wraz z chórem UMP, gdzie będzie można uwolnić i wyśpiewać emocje. Będzie też miała miejsce wystawa prac pacjentów z oddziałów psychiatrycznych, która będzie takim spotkaniem odbiorców z arteterapią, tym jak możemy uwalniać emocje, kiedy już brakuje nam słów. Mamy przewidziane różne warsztaty dla studentów. Będzie też podczas konferencji mowa o naszym uczelnianym Centrum Wsparcia Psychicznego PORT.
Czy również inne uczelnie się w to włączają?
Mamy też przyjemność współpracować z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza. 27 maja odbędzie się konferencja Uczeń pod lupą, podczas której poruszymy takie tematy jak dopuszczalność psychodelików w leczeniu, zaburzenia psychiczne, odpowiedzialność karna, nowe technologie, a zdrowie psychiczne oraz przemoc rówieśnicza. Całe wydarzenie skierowane jest do uczniów, nauczycieli, studentów i wszystkich osób, których interesuje ochrona zdrowia psychicznego w szkole.
Gdzie można znaleźć wszelkie informacje?
Poznański Miesiąc Zdrowia Psychicznego, strona na Facebooku oraz na naszego Instagrama. Tam pojawią się wszystkie szczegóły planowane przez nas wydarzeń. Serdecznie zapraszamy do zapisów i śledzenia na bieżąco.
Zachęcamy, polecamy. Tymczasem w naszym magazynie piosenka. Po niej między innymi o trujących wiosennych kwiatach.
Było miło, będę silną, na krótko, na jutro, bo za długo byłam inną. Ostatnio drogie wino, nie jadę, nie zdążę, pod maliną ładny widok, pies szarpie za nogę. Poproszę o trochę szacunku od ludzi dla duszy. Pożegnam te stare wspomnienie, co szyje mi dusi. Szkoda go i tak, w ruinach kwiat, to znak, jest taki jak ja. Było miło, była miłość, a teraz już cicho, głosy milkną, trochę zimno, choć mnie trzymasz tak blisko. Domy w Rio, drogie wino, dla duszy. Pożegnam te stare wspomnienie, co szyje mi dusi. Na co mi ten kwiat? Zgubię go i tak, będzie szkoda go i tak. W ruinach kwiat to znak, jest taki jak ja.
Magazyn na zdrowie.
16 tysięcy niezaszczepionych dzieci zarejestrował w ubiegłym roku wielkopolski sanepid. Ta liczba z roku na rok rośnie. Za nami Europejski Tydzień Szczepień, w którym specjaliści przypominali, jak ważne są szczepienia, zarówno obowiązkowe, jak i zalecane.
Są też dobre informacje, bo rośnie zainteresowanie szczepieniami zalecanymi. U nas teraz rozmowa z Justyną Mazurek z Wojewódzkiej Stacji Sanepidu w Poznaniu i wojewódzką konsultant do spraw epidemiologii dr Barbarą Czech-Szczapą.
Z roku na rok widzimy, że liczba osób, które odmawiają szczepień, jest coraz większa. Na terytorium naszego kraju, w zależności od województwa, jest to zróżnicowane. Jeśli chodzi o Wielkopolskę, w dalszym ciągu mieścimy się w tym progu, także mamy nadzieję, że uda nam się to utrzymać. My mamy świadomość tego, że żaden rodzic nie chce źle dla swojego dziecka, więc najczęściej jest to obawa o jego zdrowie. To są bardzo często osoby, które czerpały wiedzę na temat szczepień z niezweryfikowanych źródeł. No i niestety na tych informacjach opierają swoje decyzje dotyczące tego, czy własne dziecko zaszczepić, czy nie. Nasza rola jest taka, żeby takie osoby doszkolić, przekazać im taką wiedzę, która jest poparta na wiedzy zweryfikowanej medycznej i wytłumaczyć, że to jest najlepsze rozwiązanie dla ich dziecka.
Szczepienia są jedną z najbezpieczniejszych i najskuteczniejszych form ochrony ogółu populacji. Oczywiście szczepienia obowiązkowe kojarzymy głównie z populacją pediatryczną, u której w pierwszych latach życia faktycznie tych szczepień musimy wykonać istotną część, po to, aby osiągnąć odporność umożliwiającą bezpieczne funkcjonowanie społeczne i wytworzyć odporność umożliwiającą bezpieczne funkcjonowanie również w placówkach oświatowych. I to jest bardzo ważne. Mamy pakiet szczepień obowiązkowych, mamy pakiet szczepień zalecanych. Różne grupy społeczne, różne grupy ryzyka będą objęte różnymi rekomendacjami. Oczywiście te rekomendacje się zmieniają w czasie, jak również dostępność do różnych preparatów. Możemy odpadnąć się przed coraz większą liczbą zagrożeń. Sam fakt tego, że byliśmy w stanie doprowadzić do wyeliminowania wybranych chorób w wielu populacjach, ściśle koreluje z momentem rozpoczęcia szczepień powszechnych. I to obserwowaliśmy dla bunicy, dla krztuśca, dla polio, dla odry. No i niestety sytuacja epidemiologiczna niepokojąco zmieniła kierunek, bo powracają choroby, które w ogóle nie musielibyśmy obserwować. Szczepimy przeciwko chorobom, które mogą doprowadzić do zgonu i bardzo istotnych powikłań zdrowotnych. I jeżeli ktoś patrzy na odrę jako na zwykłą chorobę wysypkową, która zacznie się, rozwinie i przejdzie, jest w olbrzymim błędzie, bo patrząc na taką chorobę jak odra, odra zabija do 3 na 1000 dzieci. 1/4 wszystkich dzieci doświadczających odry będzie wymagała hospitalizacji. I te dzieci rozwijają ciężkie zapalenia płuc, często z zajęciem ośrodkowego układu nerwowego. Bardzo często szereg powikłań będzie wlikłał ich w prawidłowy rozwój, a mamy też bardzo rzadkie powikłania, które jesteśmy bezradni względem którego, zwłaszcza jeśli do zachorowania dojdzie przed ukończeniem 2 roku życia. Dlatego tak bardzo ważne jest terminowe rozpoczęcie schematu szczepień odrowych.
Czy Państwo obserwujecie zainteresowanie szczepieniami nieobowiązkowymi? Tu świadomość w tej grupie dorosłych, bo to oni głównie z tego korzystają, faktycznie rośnie?
Odnoszę wrażenie, że tak, zwłaszcza jeżeli poszerzamy dostęp i bezpłatność do tych szczepień. Widzimy bardzo duże zainteresowanie kobiet ciężarnych, jeśli chodzi o szczepienia zalecane w ciąży, i ich uwolnienie spowodowało, że widzimy zainteresowanie w grupie ciężarnych, ale też seniorzy są fantastycznie zainteresowani szczepieniami przeciwko RSV, przeciwko półkwasowi, przeciwko grypie.
Wprowadzenie szczepień do aptek bardzo usprawniło ten proces. Szczepienia są bardziej dostępne i ten okres między tą decyzją idę na szczepienie, a jego wykonanie oznacznie skraca.
To są niezwykle ważne szczepienia, bo pamiętajmy, że chore dziecko funkcjonuje w ten sposób, że najczęściej opiekuje się ktoś z rodziny. Bardzo często jest to babcia lub dziadek. I uodporniona babcia i dziadek będą bezpiecznie mogli pełnić funkcje opiekuńcze, wspierać rodziców, ale być także bezpieczni, bo to, co widzimy, te grupy krytyczne, chociażby dla szczepienia RSV, dotyczą głównie dzieci do pierwszego roku życia. To są te najcięższe przebiegi. Zazwyczaj natomiast też widzimy bardzo ciężkie przebiegi u osób dorosłych, bardzo często w zaawansowanym wieku. Bardzo często jest to populacja dziadków. Podobne dane obserwujemy dla krztusi. Bardzo ciężko chorują najmłodsi, ale także osoby starsze. Dlatego pamiętajmy, że wejście ze szczepieniami to jest opowieść o bezpieczeństwie. Bardzo często w przypadku dziadków czy osób w zaawansowanym wieku to jest przedłużenie tego życia i przedłużenie jakości tego życia. Więc to nie jest tylko literalnie kwestia, czy zachoruje, czy nie zachoruje. Poza tym ja bym też chciała podkreślić jedną bardzo ważną rzecz. Bardzo często osoby, które obawiają się szczepień lub świadomie decydują się na nieszczepienie, to są bardzo często osoby, które same w dzieciństwie były zaszczepione i bardzo często przejawia się taki argument, że no dobrze, no, ale ja nie zaszczepiłem mojego dziecka i do tej pory nie zachorowało. No nie zachorowało właśnie dlatego, że mamy zjawisko odporności zbiorowiskowej. W Polsce w tej chwili mamy bardzo duże dysproporcje w zależności od powiatów. Średnio za 2024 rok obserwujemy największy problem epidemiologiczny we wschodnich województwach i tam nawet procent całkowicie dzieci poza systemem szczepień przekracza 2%. Mamy też powiaty, w których utraciliśmy odporność zbiorowiskową. Ja przypomnę tylko, że odporność zbiorowiskowa jest właśnie o solidarności społecznej. Właśnie o tym, abyśmy chronili osoby, które nie mogą z różnych przy czym zostać poddane szczepieniu.
Osiągnięcie tego poziomu mniej więcej 95-98% pozwala nam na uzyskanie odporności zbiorowiskowej, czyli tej, która nam pozwala chronić również te osoby, które nie mogą się zaszczepić z różnych przeciwwskazań medycznych.
Żyjmy zdrowiej. Czas na porady.
Kończymy ważnymi poradami specjalisty, bo wiosna w pełni, w ogródkach coraz bardziej kolorowo, ale może tam być też niebezpiecznie. Dlaczego? Naszym gościem toksykolog dr Eryk Matuszkiewicz ze szpitala imienia Raszej w Poznaniu.
Magazyn na zdrowie.
Wiosna w pełni robi się coraz ładniej, ale okazuje się, że również coraz bardziej niebezpiecznie. Przez to, że wiele kwiatów zakwita, co nam grozi?
Mogę powiedzieć, że różne zagrożenia są. Oczywiście od tych najpopularniejszych, czyli jeżeli zjemy jakiś materiał roślinny, bóle brzucha, nudności, wymioty, no bo nie jest to materiał do jedzenia, również też nieco ciężko strawny, po pewne specyficzne, w zależności od rośliny, objawy, czy to będą z układu krążenia, czy z układu oddechowego, to potem już idziemy w taką pewną specyfikę, w zależności co zjedliśmy, oczywiście też ile zjedliśmy, bo to jest też ważne, no i jaką mamy masę ciała, bo im mniejsza ta masa ciała, tym ta szkodliwość będzie większa. Zaczyna się maj, a z majem przynajmniej mnie kojarzy się zawsze, bo chyba tylko wtedy kwitnie konwalia majowa, która pięknie pachnie, która pięknie wygląda, ale niestety jej kwiaty, jej potem owoce są bardzo niebezpieczne z uwagi właśnie na zaburzenia rytmu. Należy ich unikać. Są doniesienia kazuistyczne oczywiście, na szczęście, że nawet po wodzie z konwali, jeżeli ktoś wypił wodę, gdzie te konwalie stały, to tak minimalnego stopnia zaburzenia rytmu były. Także ładnie wyglądają, ładnie pachną i po to są, żeby na nie patrzeć i właśnie sycić nasze zmysły nimi, a nie próbować.
Od razu uspokójmy, możemy ją zrywać i mieć w domu i właśnie raczyć się tym zapachem, ale absolutnie nie wolno jeść i absolutnie nie pozwalać dzieciom, bo pan zwrócił uwagę na to, że im mniejsza masa ciała, tym dużo większe zagrożenie.
Tak, i to, o czym tutaj pani redaktor wspomina, te zatrucia są najczęściej właśnie wśród dzieci. Dlaczego? Dlatego, że dzieci poznają świat właśnie dotykając, sprawdzając, a potem zaraz bardzo często konsumując. I te zatrucia, o których mówimy, to dotyczą przede wszystkim dzieci. Dorośli nie mamy tę świadomość, że takich rzeczy nie powinniśmy robić. Co prawda czasami zdarza się, że ktoś pomyli na przykład cebulki tulipana z cebulą, którą chciał dołożyć sobie do jedzenia. Rzeczywiście takie sytuacje się zdarzają. Też jest niebezpieczne, ale tutaj wynika bardziej z działania. Cebule tulipanu mają działanie drażniące. Tutaj mogą powodować silne objawy ze strony przewodu pokarmowego. Ewentualne tutaj wzrost wydalania promieniów wapniowych, bo szczawiany też tam się znajdują. Także tu na szczęście jest tylko te działania drażniące są, ale rzeczywiście zawsze jakiś tam niepokój pozostaje. Także te przypadkowe dorosłym zdarzają się rzadko, dzieciom po prostu poprzez zwykłą ciekawość świata zdecydowanie częściej.
No właśnie, bardzo interesujące dla dzieci są różne kuleczki czerwone, które rosną na krzakach. Te też są bardzo niebezpieczne.
Tak, chociażby takim przykładem jeszcze nie ma owoców, ale wtedy, kiedy owocuje cisk, który ma czerwoną osnówkę, ona przyciąga uwagę, bo na tle całej zielonej rośliny bardzo zwraca uwagę bardzo intensywny czerwony kolor. Osnówka jako jedyna część rośliny nie jest toksyczna, ale to, co znajduje się w środku, nasiono pogryzione, połknięte, stwarza podobnie jak konwalia, też duże zagrożenie zaburzeń z powodu zaburzeń rytmu i zawsze taki pacjent po zjedzeniu nawet jednego nasiona musi znaleźć się w szpitalu, bo to jest bardzo niebezpieczna roślina.
Ostrzegamy prewencyjnie, czy zdarzały się tutaj w szpitalu takie przypadki?
Zdarzali się rzeczywiście dorośli, którzy na przykład pomylili pietruszkę, bo gdzieś sobie w ogródku zrywali, a okazało się, że był to szczwół pramisty czy szalej jadowity, a te dwie rośliny też do siebie bardzo podobne, bardzo są niebezpieczne. Zagrożenie tutaj było, bo toksyczne są te rośliny. I taka po prostu pomyłka nastąpiła na skutek jakiegoś, co prawda pietruszka ma charakterystyczny zapach, ale gdzieś może był podobny, może ktoś przeoczył, a potem okazało się, że to jednak nie była tylko właśnie jedna z tych dwóch bardzo niebezpiecznych roślin.
Co robić? Co nas powinno niepokoić? Kiedy widzimy, że nasze dziecko na przykład po intensywnym pobycie na ogrodzie zaczyna się dziwnie zachowywać, to które dziwne zachowania powinny nas niepokoić?
Niepokoić powinny najpierw te objawy ze strony przewodu pokarmowego, o czym mówimy. Może być podrażnienie śluzówki ust, na przykład zaczerwienienie, może być ślinienie wzmożone. Dziecko, jeśli potrafi mówić, skarżyć się na bóle brzucha, bo takie objawy jako pierwsze godziny, niekiedy dwie już po zatruciu mogą się pojawić. Jeśli one będą intensywne, jeżeli rzeczywiście nie jesteśmy pewni rośliny, no to zgłosić się warto do lekarza, żeby ocenić ten stan zdrowia, ocenić zagrożenie, czy zapytać tutaj nas, zadzwonić, bo też udzielamy informacji telefonicznych. Jeśli dziecko ma w ustach, spróbować usunąć to, co się tam jeszcze znajduje, bo zawsze im mniej, o czym mówiliśmy, dostanie się do organizmu, tym lepiej. Zidentyfikować rośliny, albo opis, albo pokrój tej rośliny, albo w ogóle, jeżeli byśmy wiedzieli nazwę, nie musimy tej rośliny przynosić, ale mamy aplikacje różne, które pozwalają nam te rośliny zidentyfikować. Wtedy rzeczywiście nam też udzielających Państwu informacji będzie dużo łatwiej, bo wiemy, czy ta roślina jest niebezpieczna, jaka część rośliny została zjedzona, bo nie wszystkie części roślin są tak samo toksyczne. W niektórych sytuacjach właśnie w owocach jest więcej, a nieraz jeżeli chodzi na przykład o krzewy, w korze czy w gałęziach jest więcej, w korzeniach na przykład, tutaj mówiliśmy o tulipanie. Także część rośliny i jeśli te objawy, tak jak mówimy, są bardzo intensywne, a roślina niebezpieczna, to nie czekajmy z pomocą, bo wcześniejsza, zawsze ta zasada się sprawdza, wcześniejsza pomoc to szybszy powrót do zdrowia.
Uspokójmy, że praca w ogrodzie i założenie rękawiczek i pielenie wokół tych różnych roślin, to jest bezpieczne i tutaj nam nic nie grozi.
Tak, absolutnie. Tutaj nie musimy się niczym przejmować, korzystać z uroków pracy w ogrodzie, bo ona jest przyjemna. Zresztą jest to też forma terapii bardzo duża, bardzo zaaprobowana i potwierdzona, bo ogród i aktywność fizyczna, i odbieranie świata zmysłami, i nieustająca zmienność, która zapobiega nudzie, na wiele aspektów tutaj wpływa. Także tak, tego się nie bójmy, pracujmy. Dopiero kontakt z jedzeniem.
I tą informacją kończymy nasz magazyn. Dziękujemy za uwagę, życzymy udanej, bezpiecznej, zdrowej majówki i do usłyszenia za tydzień.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.